Godzina 7:26, niedzielę bez handlu już odfajkowaliśmy, to teraz kolejny temat dzisiejszego dnia, wiadomości dziwnej treści. Jedna wiadomość dziwnej treści z zeszłego tygodnia jest taka, że mają się spotkać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i ukochany przywódca Słońce Korei Południowej, nadzieja ludu pracującego miast i wsi na całym świecie, czyli Kim Jong-un. No i ostatnie informacje ze Stanów Zjednoczonych przychodzą takie, że Kim Jong-un ma zaproponować Amerykanom traktat pokojowy, którego od 60 lat zakończenia wojny koreańskiej nie ma. Kolejna ciekawa wiadomość to, państwo pamiętacie, ekscytowaliśmy się tym, że Rafał Aleksander Ziemkiewicz nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, to znaczy wpuszczony może mógłby być, ale osoby, które by organizowały z nim spotkania, mogłyby mieć kłopoty, więc raz stwierdził, że no, nie ma co tutaj robić ludziom problemów, do Wielkiej Brytanii nie pojechał. I teraz w takim świecie blogerskim jest informacja o tym, że pani, która nazywa się Lauren Southern, nie została wpuszczona do Wielkiej Brytanii, ponieważ mogłaby powiedzieć coś niepoprawnego politycznie. Została zatrzymana, jest teraz na granicy, to jest informacja dosłownie z ostatniej chwili. Lauren Southern zajmuje się rozmowami, jest to dziennikarka z Kanady, 22-23-letnia, bardzo mocno prawicowa, ona zajmuje się w tej chwili na YouTubie, możemy oglądać i pewnie oglądamy jej reportaże z południowej Afryki, z życia białych farmerów, ludzi, których rodziny są zabijane. Około kilkudziesięciu rocznie tego typu przypadków się dzieje właśnie w Afryce Południowej, w RPA. Do tego władze tego kraju i parlament przegłosował ustawę, która ma pozbawić białych farmerów ich farm i to ma być pozbawienie bez odszkodowań. Gdzieś to już słyszeliśmy nawet w tym programie, że tak można robić. Parlament to przegłosował. Ustawa jeszcze nie jest ważna, bo poszła do Trybunału Konstytucyjnego RPA, który stwierdzi, czy tak można, czy nie. Prezydent tego kraju znany jest z tego, że lider największej partii politycznej, że na wiecu tańczył śpiewając strzelaj do bura albo zastrzel bura, shot the bear, czyli bura, czyli potomka holenderskich osadników, którzy na tym pustym wtedy terenie osiedli, zaczęli uprawiać nieuprawianą ziemię, stworzyli bogactwo tego kraju, no a teraz przeszkadzają, bo ich ziemia może się przydać obecnym władcom. W takim świecie żyjemy. To ten trochę przydługi wstęp był wstępem do rozmowy z panią Aleksandrą Biniszewską. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Pani zajmuje się dziedzictwem polskiej kultury na szeroko pojętych kresach. No ja powiem, że widziałem mniej więcej 2 tygodnie temu taki obrazek jak zamek w Kamieńcu Podolskim, mury były rozbijane przez taką gruszkę budowlaną, bo coś tam się nie udało, się posypało, coś tego. No w każdym razie bardzo to ciekawe. Po co komu niszczyć ten zamek?
No może właśnie dlatego, że jest bardziej związany z kulturą polską niż z rusińską albo z jakąkolwiek inną. Proszę państwa, na wschodzie zaniedbania, jeżeli chodzi o zachowanie dziedzictwa narodowego polskiego, są tak katastrofalne, są tak ogromne. Właściwie od 1945 roku tracimy ogromną ilość dzieł sztuki, osiągnięć naszych cywilizacyjnych. O bogactwie Polski świadczy, o bogactwie kultury polskiej właśnie między innymi świadczy to, że 1945 roku mimo nasilającej się ciągle fali niszczenia, zacierania polskości tych terenów, mimo wszystko dalej są te ślady tej polskości. No, stan jest katastrofalny, powiem tak.
Takim jednym z lepszych przykładów jest, ja nie wiem, czy to dalej jest obecne, słynny obraz Jezu, ufam Tobie w Wilnie, który został taką otoczony taką dodatkową maską, gdzie Jezu, ufam Tobie, jest napisane po litewsku.
Och, proszę Państwa, to jest jeszcze, że tak powiem, to jest szczyt góry lodowej. Jeżeli na Litwie dochodzi do takich sytuacji, że skuwa się epitafia, czy różnego rodzaju napisy, nawet po łacinie z XIV, XV, XVI wieku, a na to miejsce wykuwa się napisy w języku żmudzińskim, bo nie litewskim, tylko żmudzińskim, którego, jak wiemy, nie było jeszcze w tamtych czasach, bo nawet jeżeli będziemy się bardzo upierać, że wiek XIV czy XV to jest jeszcze język rusiński w dokumentach, na przykład w archiwach litewskich.
Wielkie no to księstwo litewskie było księstwem rusińskim.
No nie da się po prostu wytłumaczyć tego, jak można niszczyć zabytek, bo to są zabytki, to często klasy światowej. Jak można skuwać autentyczne...
Powiedzmy o konkretnym jakimś przykładzie, bo państwo jeżdżą na Litwę, żeby sobie mogli zobaczyć.
To się odbywa w kościołach, to uniwersytecie, dawniej Stefana Batorego, to są zmieniane nazwiska polskich naukowców. To jest nagminne. To...
Znaczy wstecznie, tak? Że ktoś się nazywał Kowalski,
Lelewel, tak, teraz Lelewelus i tak dalej.
No to jest... Przypadkiem ktoś nie pomyślał, że on nie był Litwinem.
Dokładnie.
Żmudzinem, tak?
No to więc to się odbywa non-stop. To jest jedyny pozytyw, jaki ja mogłabym ewentualnie powiedzieć, jeśli chodzi o dawne kraje Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jest Białoruś, gdzie rzeczywiście, co by nie mówić o rządzie białoruskim, to tam się, mówię kolokwialnie, o naszych Polaków dba i rzeczywiście remontuje się polskie dwory czy polskie pałace, oczywiście zaznaczając, że jest to dziedzictwo polskie, ale na naszych rodzinnych białoruskich ziemiach. Ale powiem Państwu taki prosty przykład. Jeżeli moje muzeum wraz z panią Martą Mastraszyńską przygotowywało koncert poświęcony Kazimierzowi Ogińskiemu, który jest twórcą, kompozytorem Poloneza, tego słynnego Poloneza Pożegnanie z Ojczyzną, bo to nie Michał Kleofas, a właśnie Kazimierz Ogiński to skomponował. I chcieliśmy przywrócić pamięć tego kompozytora, polskiego patrioty, który był bardzo popularnym kompozytorem we Francji. I proszę sobie wyobrazić, że w Polsce nigdzie właściwie nie mogliśmy znaleźć utworów, na podstawie których moglibyśmy przygotować ten koncert po polsku, tylko wszystkie materiały były wydane po białorusku. A oni wydali całą muzykografię, znaczy wszystkie
nuty. To jest nasz problem, że myśmy tego nie wydali,
to właśnie,
prawda?
Tylko, no więc tutaj właśnie w kontekście do tego, co się dzieje w pozostałych krajach, no w Białorusi jest jeszcze w miarę naprawdę porządnie, acz oczywiście też są różne zastrzeżenia co do tego.
Takim przykładem, który pojawia się bardzo często również na łamach prasy zupełnie masowego zasięgu, jest kwestia słynnych lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich.
No, panie redaktorze, pan mówi o takich bardzo ważnych rzeczach, które rzeczywiście uderzają po oczach, ale no, nie chciałabym mówić o tym,
wszystko dzieje przy opowieściach o tym, jak to świetnie mamy relacje, jak to wspaniale jest współpraca, jak to polskie władze nieumiejętnie prowadzą tą politykę z Ukrainą, nie za ostro, nie dość łagodnie, a lwy jak są zasłonięte, tak są.
No tu wchodzimy w tym momencie na grunt dosyć grząski, bo wchodzimy na stosunki dyplomatyczne, stosunki międzynarodowe pomiędzy Polską a Ukrainą. I tutaj niestety ja nie mam żadnych dobrych wiadomości, ani nie mam dobrych opinii na ten temat, ponieważ w październiku tego roku ja jako kobieta nie powinnam się do tego zdecydowanie przyznawać, ale mam nadzieję, że mnie nie widać, tylko słychać, więc to powiem. Ja w październiku minie 30 lat, jak pomagam Polakom na wschodzie, jak 30 lat, jak pracuję na wschodzie i mogłabym naprawdę bardzo wiele powiedzieć, jak się zmieniały te kraje od 89 roku.
Ale to spróbujmy nakreślić taką linię, jak to wyglądało, bo w 80 roku istniał Związek Sowiecki i ten związek w tym Związku Sowieckim 50 lat wcześniej, w 1936-1937 roku była przeprowadzona operacja Polska, wobec czego ludzie z polskimi nazwiskami albo takimi, które tacy, których można było podejrzewać o bycie Polakiem, byli wymordowani. I potem ludzie ukrywali polskość, nawet przed swoimi dziećmi.
Jeżeli chodzi o, powiedzmy tak, że Ukrainę można byłoby podzielić na kilka rejonów, to może to jest niedobre, co teraz pewnie politycznie, poprawnie politycznie, ale Ukraina nie jest jednym krajem, jeżeli chodzi o tożsamość historyczną, o tożsamość kulturową. Żytomierszczyzna i Podole to akurat ten teren, o którym pan teraz redaktor mówi, Kijowszczyzna, są to tereny, które, gdzie rzeczywiście tych Polaków w 1937 roku mordowano za samo tylko podejrzenie, że mają polskie nazwisko, ale tam podejście do Polaków jest zupełnie inne niż na tak zwanej zachodniej Ukrainie, zresztą to jest nazwa wymyślona przez renegatkę totalną Wandę Wasilewską. Otóż taki prosty przykład. W Winnicy, która jest bramą do Podola, jest na przykład główna ulica, jest z imienia Piłsudskiego, pięknie odnowione kościoły polskie. Właściwie Winnica przypomina przepiękne kresowe miasto polskie z polskimi kościołami, z polskimi pałacykami, kamieniczkami. Na dworcu jest tablica poświęcona spotkaniu Petlury z Piłsudskim. I tam podejście do Polaków jest zupełnie odmienne od tego, które się na przykład zdarza na Wołyniu, inne zupełnie na Huculszczyźnie, a jeszcze inne we Lwowie. Także to moglibyśmy iść rejon po rejonie i opowiadać, jak to właściwie jest tam.
Winnica jest miejscem, skąd wywodzi się i obecny premier Ukrainy, i obecny prezydent. Jeden nazywa się Groisman, drugi występuje jako Poroszenko, jest właścicielem fabryki cukierków, czekoladek, która tam właśnie w tej winnicy stoi i podobno jest tam również wielka fontanna, na którą przyjeżdżają z całej Ukrainy wycieczki, by popatrzeć.
Powiem tak, kiedy ja ostatni raz byłam w winnicy przed Majdanem, tuż przed Majdanem, rzeczywiście nie było elementów banderowskich czy nacjonalistycznych w Winnicy. Nie spotykałam ich. O Polakach mówiło się dobrze. Tam Polacy, których spotykałam, no byli bardzo biedni. Rzeczywiście mówili bardzo słabo po polsku albo w ogóle, ale czuli tę więź z Polską. Absolutnie tego się nie da podważyć. Kilka miesięcy później już pojawiały się flagi banderowskie, pojawiały się fotografie. Przy czym ludzie, którzy na przykład za szybami samochodów umieszczali fotografie Bandery, oni nie mieli zielonego pojęcia, kto to jest. To jest bohater narzucony im z Kijowa, udowadniany, że to jest człowiek walczący o niepodległość Ukrainy, człowiek bez skazy. Nawet we Lwowie, kiedy byłam ostatnim razem, odbywał się uliczny taki festiwal, gdzie sama osobiście słyszałam, jak to śpiewano na ulicy, że Bandera jest naszym nowym apostołem. I to się od czasów Majdanu niestety zmienia na naszą niekorzyść.
Czy polskie władze miały jakąkolwiek szansę, by to powstrzymać? Czy
Ależ
jest
oczywiście.
Tutaj jakiś moment, gdzie nie dopatrzono tego właśnie, że udzieliliśmy pomocy rządowi, stronie politycznej na Ukrainie, która posługuje się takim antypolskim stereotypem? I dlaczego polscy dziennikarze, którzy tam na tej Ukrainie pracują, przekonywali nas przez tyle lat, że to w ogóle nie ma, tak jak pani mówiła, że to nie, zwykli Ukraińcy nie rozumieją tego jako coś antypolskiego, ale teraz już rozumieją, teraz już wiedzą.
Zaniedbania to są już, tak jak wcześniej powiedziałam, jeśli chodzi o dziedzictwo narodowe, już od 1945 roku, więc tutaj to jest tylko, idzie to w górę. Natomiast wszystko się bierze stąd, że, znaczy ja powiem tak, kiedy ja mówię to, co w tej chwili myślę, jestem od razu utożsamiana jako z piątą kolumną wpływu rosyjskiego. Nawet jest jeden taki dziennikarz, który mnie tak określił na podstawie, oczywiście nigdy do mnie nie zadzwonił, nigdy do mnie nie napisał, kłamał słowo w słowo, ale ponieważ, że tak powiem, no, zabolało mnie to bardzo, bo ja nigdy nie byłam niczyją agentką, więc staram się, że tak powiem, unikać już teraz takich sformułowań. Ale no, jak pan redaktor się mnie pyta, więc powiem. Wszystko bierze się stąd, że my mamy wpojone, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski. To jest nieprawdą, bo Polska istniała od 1000 lat, a Ukraina dopiero od 20, od 80, od 90 roku. Więc my sobie damy radę bez Ukrainy. Natomiast Ukraina na pewno nie da sobie rady bez nas. To jest, nie da się tego absolutnie podważyć. Skąd się bierze też ten problem? Bierze się też problem stąd, że my cały czas myślimy sobie, że Ukraina nas obroni przed Rosją i za wszelką cenę my stawiamy na to, cokolwiek by tam nie było antypolskiego i jak bardzo by to nie było przeciwko Polsce, to my będziemy stawiać na tym, bo ponieważ Ukraina jest tym buforem przeciwko Rosji, tylko że ja mówiąc szczerze wolałabym bufor betonowy niż aluminiowy. Od tego trzeba zacząć, bo jeżeli Rosja jest partnerem bardzo niewdzięcznym, właściwie nie jest żadnym partnerem, to jest partner, który nie dotrzymuje żadnych zobowiązań, ale nie jest partnerem głupim. Jeżeli by cokolwiek chciał na Polskę jakikolwiek wpływy wywierać i cokolwiek by chciał przeciwko Polsce robić, to nie jest na tyle głupi, żeby wchodzić na Ukrainę. Na pewno zająłby, po pierwsze, my już graniczymy. Ja często słyszę taki argument przeciwko mnie, że przecież czy chciałaby pani, żeby Rosja z nami graniczyła? Więc mówię do wszystkich tutaj, również posłów, my graniczymy z Rosją. Rosja jest naszym bezpośrednim sąsiadem, natomiast jeżeli cokolwiek chcieliby Rosjanie robić, to przez Białoruś już prędzej. I naszym zadaniem, my niestety nie mamy polityki wschodniej do tej pory, bo naszym podstawowym zadaniem między innymi byłoby z tej polityki wschodniej też odzyskać Białoruś. Za wszelką cenę. Tam moglibyśmy, rzeczywiście Białorusi nie są mniej nastawieni przeciwko Polakom. Nie mają takich nacjonalistycznych, wręcz szowinistycznego podejścia do Polski. Natomiast na Ukrainie cały czas niestety ta edukacja, ideologia banderowska się rozszerza i choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, a nie wiem jak, że jeżeli odpuścimy sobie Ukrainę, to w ogóle padniemy i tak dalej, no to niestety, ale nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem mieć partnera, który nam dyktuje cały czas warunki i te warunki my spełniamy bez względu na okoliczności, czy jednak mimo wszystko rzeczywiście stanąć naprzeciwko partnera ukraińskiego i powiedzieć hola, dosyć. Albo jest to rzeczywiście partnerstwo i na przykład znosicie sankcje na nasze produkty żywnościowe, albo słuchacie nas, bo Bandera nie może być waszym bohaterem, nie dlatego, że nam się to nie podoba, tylko dlatego, że według ustawy ONZ-owskiej z 1947 roku wszelkie ruchy faszystowskie, komunistyczne, wszelkie są zakazane, a Bandera wpisuje się niestety w ten nurt faszystowski, chociażby dlatego, że współpracowali z Niemcami już od 1939 roku.
U nas 7:44 w studiu pani Anna Biniszewska.
Joanna
Biniszewska. A ja mam, że Aleksandra.
Joanna Aleksandra Biniszewska.
A teraz państwo wiecie dokładnie. Redaktorzy się mylą, zwłaszcza rano. Do studia wszedł europoseł Ryszard Czarnecki. Witamy serdecznie. Mieliśmy taką krótką relację z Białorusi, to teraz relacja ze Słowacji.
Nie było pomyłki, Ryszard się zgadza. I Czarnecki też.
Czasem, wie pan, ponieważ ja dość często się mylę, to czasem muszę się nie mylić.
Rare humanum jest, panie redaktorze.
Ale my kobiety, errarum.
Tak. Ale my kobiety musimy być tajemnicze. Na tym polega nasz urok.
I skromność.
Że wprowadzamy mężczyzn w zakłopotanie.
I to się właśnie znakomicie udało pani z dwoma mężczyznami, którzy tutaj całkowicie
skonfundowani totalnie.
Tak, no zapomnieliśmy języka w gębie. Ja to nie powinienem zawodowo. Pan poseł również nie jest znany z tego, że milczy w sytuacjach stresowych, a jednak udało się pani Joannie Aleksandrze Biniszewskiej wprowadzić nas w zakłopotanie. Teraz, panie pośle, był pan na Słowacji. Tam rząd premiera Fico ma wielkie kłopoty.
To prawda, to jedyny kraj poza Maltą w Unii Europejskiej, gdzie w ostatnich latach zamordowano dziennikarza. Ciekawe, że oba te kraje są rządzone przez lewicę, przez socjalistów. Jest faktem, że napięcie polityczne na Słowacji jest w tej chwili bardzo duże. Napięcie między pełniącym urząd premiera po raz trzeci Robertem Fico, socjalistą, szefem partii Smer, która kiedyś miała nawet pewne problemy w przyjęciu do międzynarodówki socjalistycznej, bo uważana była za taką no, nie chciano na tych nawet lewicowych salonach, no, ale w końcu stała się członkiem Grupy Socjalistów w Parlamencie Europejskim i Partii Socjalistycznej Europejskiej, a prezydentem, prawicowym prezydentem Andrejem Kiszką. Wielkie demonstracje największe w historii Słowacji w piątek, także dlatego, że Słowacja jest jednym chyba z trzech krajów Unii Europejskiej, gdzie są darmowe bilety kolejowe dla emerytów, ale także dla studentów. No i rektorzy wyższych uczelni na piątek ogłosili, że jest dzień wolny. W związku z tym bardzo wielu studentów po prostu do Bratysławy przyjechało. Chodzi oczywiście o zamordowanie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, jego narzeczonej. Były w miejscowości, gdzie to się stało, Wielka Macza. Aż dziwne, bo to domek w takiej zabudowie, bardzo tam wiele podobnych jest i w zasadzie no egzekucja, jak to nazwał szef policji, pan Gaspar, powinna być słyszana, a nie była. Nawet nie wiadomo, kiedy go zapito. Podaje się okres 3 dni, kiedy mogło to nastąpić. Dziwne to wszystko. No, w każdym razie jest tak, że to napięcie na Słowacji jest bardzo duże. Demonstracje młodzieży, studentów, prezydent sugeruje wcześniejsze wybory, premier nie chce się na to zgodzić. W tle jest fundacja Sorosza, która lubi swoje 3 grosze wtrącać nie tylko na Węgrzech, nie tylko w Polsce, ale także na Słowacji, która też jakby
Nakręca demonstracje, namawia ludzi do wychodzenia. Mieliśmy próby, jak to wyglądało w Polsce, kto może być beneficjentem tego ruchu społecznego. No,
nie jestem pewien, czy uda się dopaść do wcześniejszych wyborów prezydentowi Kiszce. Jeżeli nie, no to to się rozstrzygnie dopiero za jakiś czas. Mam wrażenie, że ten konflikt polityczny będzie dalej bardzo silny, ale nie spodziewam się jakiegoś szybkiego rozstrzygnięcia. Pojutrze w środę w Parlamencie Europejskim debata na temat sytuacji na Słowacji, ale bez rezolucji. Ta rezolucja będzie dopiero w kwietniu. Chcemy dać czas naszym słowackim przyjaciołom, żeby no, jakieś decyzje tam zapadły, no, śledztwo przede wszystkim było uczciwe. A czemu akurat Unia Europejska się w to wtrąca? Ano dlatego, że właśnie tenże zamordowany dziennikarz prowadził śledztwo w sprawie defraudacji, korupcji, malwersacji unijnych środków przeznaczonych na CAP, na wspólną politykę rolną. Słowacja jest krajem rolniczym. Te środki szły tam bardzo duże, zwłaszcza na wschodnią Słowację. I no, w tle są jakieś włoscy gangsterzy, ale też rywalizacja między włoską a słowacką mafią. Wszystko to przypomina trochę kryminał, tak naprawdę, taki polityczny czy film sensacyjny. No ale niestety jest faktem.
Słowacja jest takim specyficznym krajem. Czy tam jest jakaś partia prawicowa, konserwatywna, która mogłaby przejąć władzę?
Jest koalicja partii centroprawicowych. Najsilniejsza to partia byłego marszałka Sejmu Richarda Sulika, który jest z nami, z Prawem i Sprawiedliwością w jednej formacji w Parlamencie Europejskim, w europejskich konserwatystach i reformatorach. Ma poparcie zbliżone do poparcia Smeru, czyli socjalistów, do 20%. I byłby kandydatem na premiera po wyborach. Wiadomo, kiedy one nastąpią. No, w koalicji rządowej natomiast jest partia, która nazywa się Słowacka Partia Narodowa. Jej przewodniczącym jest szef parlamentu słowackiego, pan Andrzej Danko. Jak pokazuje, że zarówno w koalicji rządowej, jak i w opozycji są grupowania, które patrzą z pewnym dystansem na Brukselę.
To spójrzmy w takim razie też na Brukselę z mniejszym dystansem. Mija tydzień od wyborów we Włoszech. Słyszymy o informacji o tym, że tam wygrał Władimir Władimirowicz Putin, że obie partie będą ściśle współpracować z Rosją przeciwko Brukseli. Czy to jest coś, czego powinniśmy się cieszyć?
No, Klipuś Bajduś, bądź się za nami. tak można by to skomentować, to jest tak, że jak gdziekolwiek na świecie, bo w USA czy w Europie wygrywa formacja, która chce patrzeć Brukseli na ręce, to od razu się podnoszą głosy, że za tym stoją Rosjanie. To jest naprawdę...
I że korki szampana strzelają na Kremlu.
To jest taki bełkot, przepraszam bardzo. Oczywiście jest tak, że na przykład niektóre wypowiedzi polityków Lega Nord, a więc partii, która w koalicji Berlusconiego uzyskała pierwszy wynik, niespodziewanie tam ponad 18%, to są wypowiedzi, które na pewno ja bym, czy prezes Kaczyński, czy premier Morawiecki, byśmy tak o Rosji nie mówili. Natomiast tutaj jest co innego. No jest po, trawestując Karola Marksa, widmo eurorealizmu, widmo eurosceptycyzmu idzie po Europie i kolejne wyniki wyborów to pokazują. Wygrana we Włoszech ugrupowań, które na przykład no, w programie miały wyjście Italii ze strefy euro. Zarówno tutaj mówię o ruchu pięciu gwiazd, ale przecież no, akurat zarówno Forza Italia, jak i Lega Nord, jak i bracia Włosi, to są ugrupowania, które mówią, że tu w Brukseli powinno się walczyć o włoski interes narodowy, więc mówią to samo, co polski rząd mówi od 2,5 roku. I no, to jest zmiana bardzo wyraźna, ale co to oznacza? No to oznacza, że też parlament europejski, Bogu dzięki, będzie po przyszłych wyborach inny, a te przyszłe wybory odbędą się w ostatni weekend maja przyszłego roku i myślę, że rzeczywiście będziemy do czynienia z parlamentem europejskim, który już będzie dużo mniej lewicowy, czy lewicowo-liberalny, a dużo bardziej idący w kierunku postrzegania Unii Europejskiej jako Europę ojczyzn, Europę narodów.
A w międzyczasie Komisja Europejska może wprowadzi nam ten artykuł 7.
Komisja nie, bo komisja, jak takie powiedzenie anglosaskie, hot potato, no, ten gorący kartofel przerzuciła do ogródka Rady Europejskiej. No ale bardzo ważna deklaracja z piątku. Trzy kraje bałtyckie solidarnie z Polską mówią nie Unii Europejskiej w tym zakresie. To jest kolejny taki sygnał po Grupie Wyszehradzkiej. Ja nie mówię, że nie nastąpią teraz próby wyrywania poszczególnych krajów, na przykład przez Brukselę, straszenia ich, że dostaną mniej pieniędzy, jak będą solidarne z Polakami w kontekście budżetu, który przecież będzie już od wiosny formalnie procedowany, budżetu 7-letniego Unii Europejskiej na lata 2027-2026. No ale jednak wyraźnie widać, że nasz region Europy wokół Polski coraz bardziej się koncentruje, a to oznacza, że będzie trudniej tych krnąbrnych Polaków ukarać.
I punktem zapalnym i pretekstem do ataku na Polskę w tym przypadku jest kwestia nielegalnych imigrantów zwanych w poprawnie politycznej prasie uchodźcami.
Przez niektórych nachodźcami.
Uchodźcami z Syrii, którzy z dziwnym trafem przyjechali z Erytrei ostatnio w Niemczech. Przecież afera polegająca na tym, że uchodźcy z Syrii przylatują do Niemiec z Nigerii samolotami. Tak też można, tak? Wysiąść w samolotu i powiedzieć, jestem uchodźcą, proszę tutaj o prawo, Mercedes, tak, dom, biała kobieta, już w tej chwili. Więc ta kwestia dzieli Europę bardzo poważnie, no i Włochy też, no bo przecież tam tych ludzi jest najwięcej. I właśnie od tego, że myśmy nie chcieli wziąć ludzi, o których nie wiadomo skąd się wzięli, jakie mają dokumenty, jakie mają motywacje, by trafić do Europy, cały problem się rozpoczął.
Czy to, że przegrała lewica we Włoszech, rządząca, koalicja skupiona wokół Partii Demokratycznej, a że poprzedni premier de facto był liderem tej formacji, bo Paolo Gentiloni, premier obecny, no, był takim premierem dublerem, no, tak naprawdę rządził wszystkim Matteo Renzi, który z funkcji szefa rządu Italii zrozumiał wcześniej. No, oni zapłacili cenę za brak pomysłu na imigrację, na przyzwalanie, na robienie imigrantom, co się im żywnie podoba.
No to... Ale wręcz na pozwalanie, by organizacje różne, sponsorowane między innymi przez Sorosza, zabierały ich z morza tuż przy brzegu Libii i transportowały do Włoch. Przecież te statki była mapa pokazywana w połowie zeszłego roku, gdzie okazywało się, że dwa lata temu te statki były gdzieś w połowie drogi, więc trzeba było te kilkadziesiąt mil przepłynąć jednak za horyzont i tam wsiąść w statek, a teraz są tak naprawdę na horyzoncie, jakby na redzie portów libijskich, więc wsiadając w ten gumowy, w tą gumową łódeczkę, przejeżdżamy pół godzinki i już, przewracamy tą łódkę, jesteśmy oczywiście w kamizelkach, ci nas ratują z morza, wszystko w porządku i płyną do najbliższego brzegu. Dlaczego najbliższy brzeg to jest brzeg Włoch? Tego ja nie rozumiem.
Znaczy, mówi się wprost o układach między mafią, która zarabia pieniądze za wywożenie ludzi z krajów afrykańskich, a organizacjami pozarządowymi, no, które ich statki czyhają właśnie na tych imigrantów i ich zabierają. A natomiast no, myślę, że to nie jest problem tylko Włoch, czy we Włoszech i w Grecji jest tych imigrantów bardzo dużo i te kraje no, w sposób też bardzo znaczy poszły teraz w prawo. Ale problem dotyczy całej Europy i nie tylko krajów, które, do których mają imigranci najbliżej. Będę używał konsekwentnie słowa imigranci, ponieważ mogę wymieniać jeszcze kraje afrykańskie, które eksportują masę ludzi do Europy obecnie, a tam się żadna wojna nie toczy, nie ma żadnych zamieszek, nie ma żadnych problemów rasowych, etnicznych, czy jest to kwestia imigracji typowo ekonomicznej. I cóż, no, po raz kolejny okazuje się, że polski rząd miał rację, mówiąc twardo nie. Zresztą myślę, że tak naprawdę o to tu chodzi, panie redaktorze, proszę państwa. Te ataki na Polskę są spowodowane nie kwestią praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, Puszczy Białowieskiej, jeszcze jakieś inne preteksty, mniej lub bardziej bzdurne. Tak naprawdę boli naszych partnerów w Europie Zachodniej, że myśmy pokazali ich wyborcom, ich podatnikom, że państwo może powiedzieć nie imigrantom. I okazuje się, że te ich narracje, te ich opowieści nieprawdziwe, że to jest taki determinizm, że trzeba tych uchodźców przyjąć, bo wszyscy tak robią. Okazało się, że nie wszyscy, bo Polska i Węgry tych imigrantów nie przyjęły. Okazuje się, że można ich nie przyjąć i to w bardzo złym świetle stawia w oczach wyborców włoskich, holenderskich, francuskich, niemieckich, belgijskich, polityków tych krajów, którzy rządzą czy rządzili i oni teraz nie mają usprawiedliwienia, mówiąc, no tak, wszyscy to zrobili, my też musieliśmy, no. Nie wszyscy, bo Warszawa i Budapeszt tego nie zrobiły.
No to jeszcze jedno pytanie na temat tych kontaktów polsko-amerykańskich. To też sensacja minionego tygodnia. Jak pan to skomentuje?
To burza w klance wody. Myślę, że ja ostatnio w Parlamencie Europejskim wystąpiłem na takiej konferencji z kolegami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, ale głównym auditorium tam byli dziennikarze, naukowcy bułgarscy i mówiłem o fake newsach, a w Bułgarii na przykład bardzo aktywne fundacje sponsorowane przez pana Sorosza i też fake newsy, które starają się atakować polityków rządzących, a nie tylko rządzących, generalnie chyba chodzi o stworzenie pewnego chaosu w kolejnym państwie naszego regionu Europy. No, możemy oczywiście mówić o fake newsach, które się pojawiają w Ameryce, pojawiają się w Polsce. Amerykanie chcą z nami współpracować ze względów ekonomicznych. To naprawdę robią to w imię także swoich interesów, no bo nam sprzedają broń, nam sprzedają w tej chwili gaz, na razie ciekły, ale pewnie z czasem może i łupkowy. Dlatego są tak bardzo przeciwni Nord Streamowi, gazociągowi północnemu, co bardzo denerwuje nie tylko Rosjan, ale także Niemców. I to dlatego Polska po Brexicie stała się partnerem numer jeden USA w Unii Europejskiej. Zwracam uwagę, że Donald Trump z pierwszą wizytą narodową, w sensie bilateralnym, przybył do Polski. Wcześniej był w Brukseli i we Włoszech, ale to były wizyty na szczyty NATO, odpowiednio G7. I to się, nie sądzę, zmieniło. Podkreślam, to nie jest tego kwestia, że się administracja Trumpa zakochała w Polsce nagle, Tylko kwestia po prostu interesów amerykańskich
to
i to łączy.
Spójrzmy jeszcze z punktu widzenia amerykańskiego. W Kongresie, w Komisji Spraw Zagranicznych jest ustawa numer S-447 albo HR-1226, to w zależności czy w oznaczeniu Senatu, czy w Kongresu. No i ta ustawa mówi o dobrach, nieruchomościach, które są bezspadkowe i które organizacje zrzeszające tutaj żydowskich obywateli powinny odzyskać od krajów, które to... Wie pan, o co chodzi?
Tak, wiem, o co chodzi. Przypominam, że był już wyrok amerykańskiego sądu 2006 roku, który podobne roszczenia oddalał, a też chodziło o polski majątek. No, ja myślę, że trzeba mieć pretensje do Niemców. I tutaj jest adresat Berlin, rząd Republiki Niemiec, pani kanclerz Merkel, po raz czwarty kanclerz. Zobaczymy, czy do końca kadencji, ale tu jest adresat roszczeń wszelkich, nie tylko żydowskich, także greckich, no bo przecież Grecy też domagają się reparacji. Skądinąd to trochę smutne, panie redaktorze, że jak ostatnio, dokładnie dwa tygodnie temu, Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim zrobiło seminarium, konferencję międzynarodową, także z udziałem Niemców, na temat reparacji, no to przyszli na to, gdy chodzi o polityków z Polski, wyłącznie politycy Prawa i Sprawiedliwości. A gdy Grecy zrobili konferencję międzynarodową o reparacjach wobec Niemiec, to przyszli wszyscy greccy posłowie, ponieważ greccy posłowie i ci z rządu, i ci z opozycji uważają, że sprawa reparacji to jest coś, co Greków jednoczy, bo to jest sprawa narodowa.
Wnioski szkoda, w tej sprawie zostawimy naszym słuchaczom. Ja tylko szybciutko spieszę się z informacją, że dzisiaj działacze Kongresu Polonii Amerykańskiej spotykają się w Waszyngtonie po to, by z kongresmenami wszystkimi, całą 440 osobami rozmawiać właśnie na temat tej ustawy, by ją na poziomie Kongresu zatrzymać.
I chwała Polakom w Ameryce. Polskie lobby istnieje. Oby było jak najsilniejsze.
Nie, bardzo serdecznie dziękujemy. Minęła godzina 8. Pan poseł Ryszard Czarnecki był naszym gościem i musi biec już do dalszych zajęć. Pani Joanna Aleksandra Biniszewska jest z nami i jeszcze będzie pani z nami troszkę świetnie. Państwa w takim razie zapraszamy na krótką przerwę reklamową, bo musimy zarobić tutaj na nasz program.